To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Biedny chłopiec, który został kaznodzieją, walczył o równouprawnienie Afroamerykanów, prowadził jadłodajnie dla bezdomnych i uzdrawiał chorych, był przyjacielem polityków, aż stał się krwawym prorokiem najstraszniejszej sekty religijnej. Poznajmy postać Jima Jonesa. Rodzina Jonesów z Crete w stanie Indiana niczym się nie wyróżnia. James jest weteranem wojennym, podczas pierwszej wojny został okaleczony w ataku bojowymi środkami chemicznymi. Ale jego renta nie wystarcza na utrzymanie rodziny i dorabia przy remontach dróg. O ile może, bo sporo czasu spędza w szpitalu. Lynette Jones nie pracuje. 13 maja 1931 roku rodzi syna Jima. To nie jest dobry czas na powiększanie rodziny, bowiem w Stanach Zjednoczonych szaleje kryzys finansowy. 3 lata później Jonesowie nie są w stanie spłacać kredytu hipotecznego i tracą dom. Od bezdomności ratują ich krewni Jamesa, kupując im wiejską chatę na przedmieściu Lynn i wspomagają finansowo. Jonesowie próbują uprawiać skrawek ziemi, ale z marnym skutkiem i coraz częściej głodują. Zbierają resztki na sąsiednich polach lub szukają w pobliskim lesie czegokolwiek, co nadaje się do zjedzenia. Małym Jimim opiekują się głównie ciotki ze strony ojca, bo matka nie wykazuje instynktu rodzicielskiego. Kilkuletni chłopiec włóczy się ulicami bez celu. Widząc wynędzniałe dziecko, okoliczni mieszkańcy dają mu jedzenie i ubrania. Zwraca na niego uwagę Myrtle Kennedy, żona pastora lokalnego kościoła Nazarejczyka. Daje mu Biblię i zachęca, aby uczył się przestrzegania zasad świętości. Jimmy zaczyna chodzić na nabożeństwa. W niewielkim Lynn jest aż 5 różnych kościołów i w kilku zostaje ochrzczony. Zaczyna w nim kiełkować myśl, by zostać kaznodzieją. W domu pokryjomu głosi kazania, naśladując pastora kościoła apostolskiego zielonoświątkowego. Matka jest tym zaniepokojona i zabrania mu chodzić do kościoła, ale Jimmy nic sobie z tego nie robi. Jimmy z zaciekawieniem chodzi też na pogrzeby i regularnie odwiedza lokalny zakład pogrzebowy. Ogląda trumny, a nawet się w nich kładzie. W ramach zabawy organizuje z innymi dziećmi pogrzeby znalezionych przy drodze zabitych zwierząt. Gdy dzieciaki nie chcą się już w to bawić, sam odprawia ceremonię. I rozpowiada wśród rówieśników, że posiada umiejętność latania. Aby to udowodnić, skacze z dachu budynku. Niestety lot jest nieudany i łamie rękę. To go jednak nie zraża. Uparcie twierdzi, że ma wyjątkowe zdolności. Organizuje ryzykowne zabawy, mówiąc, że prowadzi go anioł śmierci. Jest też wulgarny. Sąsiadów wita, mówiąc: dzień dobry, ty sukinsynu, lub witaj, brudny draniu. To akurat wyniósł z domu, bo takich słów często używa jego matka Lynette, która na co dzień nie szczędzi mu skórzanego pasa, gdy uzna to za konieczne. To jej jedyny środek wychowawczy, bo nie daje synowi żadnej miłości i nie wykazuje nim zainteresowania. Gdy Jimmy zaczyna chodzić do szkoły, nigdy nie przychodzi na szkolne uroczystości. Jimmy zawsze jest sam. W szkole jest dobrym uczniem. Sporo czasu spędza w bibliotece i przynosi książki do domu, aby móc je czytać wieczorami. Ameryka przystępuje do II wojny światowej, gdy ma 10 lat. Wtedy dowiaduje się o faszyzmie, niemieckiej partii nazistowskiej i o Hitlerze. Czyta jego prace, które nie są jeszcze zakazane. Czyta też Marksa, Engelsa, Lenina, Mao Tse-tunga i Mahatmę Gandhiego. Interesuje się różnymi doktrynami politycznymi, choć sam żadnej nie popiera. W 1942 roku podczas wakacji odwiedza rodzinę Kennedy, która spędza lato w Richmond w stanie Indiana. Wraz z nimi 4 razy w tygodniu uczestniczy w nabożeństwach i w letnim zjeździe religijnym w kościele zielonoświątkowym. W liceum Jim wyróżnia się na tle rówieśników. Bez względu na dzień tygodnia chodzi w eleganckim niedzielnym ubraniu i zawsze nosi przy sobie Biblię. Jest dobrym uczniem, lubi dyskutować z nauczycielami. Do rówieśników ma jednak dystans. Odchodzi bez słowa, gdy tylko ktoś się do niego zwróci. Rozmawia tylko, jeśli to on inicjuje kontakt. Tematem jest zawsze religia. Napomina rówieśników za picie piwa, palenie, a nawet za tańczenie. Zdarza mu się przerywać zabawy, nalegając, aby czytali z nim Biblię, co skutecznie odstręcza od niego innych uczniów. Rodzice Jima rozstają się w 1945 roku. Matka zabiera go do Richmond i tam w grudniu 1948 roku przed terminem z wyróżnieniem kończy Richmond High School. Z powodu utraty wsparcia finansowego rodziny ojca już od 1946 roku pracuje popołudniami jako salowy w miejscowym szpitalu. Jest dobrym pracownikiem, choć czasem przejawia niepokojące zachowania wobec niektórych pacjentów. W szpitalu poznaje pielęgniarkę stażystkę Marceline Mae Baldwin, z którą zaczyna się spotykać. 12 czerwca 1949 roku biorą ślub i przeprowadzają się do Bloomington, gdzie jeszcze jesienią poprzedniego roku Jim Jones rozpoczął studia medyczne na Indiana University. Niestety życie rodzinne nie układa się. Marceline jest metodystką, a Jim baptystą związanym z kościołem Full Gospel Tabernacle. Jednak problemy między małżonkami nie dotyczą spraw wiary, a zasad segregacji rasowej, którym hołdują metodyści. Jim już od najmłodszych lat jest przeciwnikiem dyskryminacji Afroamerykanów. Z tego powodu już jako dziecko nie odzywał się do ojca, członka lokalnego oddziału Ku Klux Klanu. Po 2 latach po przeprowadzce do Indianapolis, James zaczyna chodzić na spotkania komunistycznej partii USA. Jest to czas polowania na czarownice, panicznej nagonki na komunistów, w których władze widzą sowieckich szpiegów. Mimo braku akceptacji dla czerwonych, a może tym bardziej, bowiem Jim widzi w ich prześladowaniach to samo, co spotyka czarną ludność USA, zbliża się światopoglądowo do socjalizmu. W 1952 roku porzuca medycynę i zostaje pastorem w kościele metodystów Somerset Southside. Pełni posługę jako kaznodzieja młodzieży i organizuje plac zabaw dla dzieci wszystkich ras, przełamując w ten sposób uprzedzenia wobec czarnej ludności. Stany Zjednoczone to ogromny tygiel kościołów protestanckich, w których istnieje wiele odłamów. W 1953 roku Jones odwiedza konwencję zielonoświątkowego ruchu późnego deszczu w Columbus w stanie Indiana. Kościół zielonoświątkowy jest centrum ruchu Healing Revival, uzdrawiającego przebudzenia. Podczas nabożeństwa jakaś kobieta podchodzi do niego, mówiąc, że jest prorokiem. Jest zaskoczony, ale przyjmuje to jako powołanie i wchodzi na podium, aby wygłosić kazanie. Zauważa, że zintegrowany rasowo i szybko rozwijający się ruch późnego deszczu daje mu szansę zdobycia sławy jako kaznodziei. Przekonuje żonę do opuszczenia metodystów i przyłączenia się do zielonoświątkowców. Nie jest to trudne, bo zasady wyświęcania pastorów są mało wymagające, a grupy w obrębie jednej religii wspierają się, pozwalając, by ich duchowni swobodnie głosili w wielu kościołach. Jones zaczyna głosić kazania w kościele Roller Street Tabernacle w Indianapolis, zielonoświątkowym zborze Bożym. Prowadzi tam nabożeństwa uzdrawiające, ale w 1955 roku nowy pastor, który nie jest zwolennikiem ruchu późnego deszczu, zakazuje uzdrawiania. Wtedy Jones zaczyna podróżować i przemawiać w innych kościołach zielonoświątkowych. Skupia wokół siebie małą, ledwie 20-osobową grupę wyznawców pod nazwą Wings of Healing, którą zmienia wkrótce na People's Temple, świątynię ludu. Wierni nie są w stanie jednak utrzymać swojego pastora, więc związuje się z niezależnymi zborami bożymi, międzynarodową grupą kościołów, które przyjęły ruch późnego deszczu. Tam w czerwcu 1955 roku spotyka Williama Branhama, znanego ewangelistę uzdrawiającego, pastora zielonoświątkowców w globalnym przebudzeniu uzdrowieniowym. Branham jest znany z tego, że zanim ogłosi uzdrowienie chorego, podaje jego imię, adres i powód, dla którego przyszedł po pomoc i modlitwę. Jones jest pod wrażeniem tej metody i zaczyna go naśladować. Rzecz jasna, nie ma w tym jasnowidzenia ani cudów. Po prostu posługując się zaufanymi ludźmi, zdobywa informacje. Reszta to wiara zaskoczonego chorego. Pierwsza wspólna konwencja Jonesa i Branhama przyciąga 11 tysięcy wiernych. W jej trakcie Branham wygłasza prorocze objawienie, mówiąc, że Bóg użył konwencji, aby powołać nową wielką posługę, którą jest Jones. Słowa proroctwa przekonują uczestników, że Jones posiada nadprzyrodzony dar, co w połączeniu z uzdrowieniami skutkuje wzrostem zainteresowania świątynią ludu. W nabożeństwach regularnie uczestniczy blisko 1000 wiernych, w tym wielu Afroamerykanów. Jones chce jednak zdobyć więcej wyznawców i aby powiązać swój ruch z zielonoświątkowym Full Gospel, zmienia nazwę kościoła na People's Temple Christians Church Full Gospel. Wspólna posługa z Williamem Branhamem wkrótce dobiega końca, bowiem ten naucza, że jednostki mogą stać się manifestacją Boga, obdarzoną nadprzyrodzonymi darami i nadludzkimi zdolnościami. Wierzy, że taka manifestacja zwiastuje drugie przyjście Chrystusa i że ludzie obdarzeni tymi szczególnymi darami zapoczątkują 1000-letnią erę nieba na ziemi. Jones początkowo wyznaje tę samą ideę, ale szybko nagina ją do własnych celów, głosząc, że sam jest manifestacją Boga. Pod koniec lat 60. doda do niej swoje socjalistyczne przekonania i będzie nauczać, że jest manifestacją Chrystusa rewolucji. A jego dalsze losy poznamy już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk. To jest Enigma w RMF Classic.
Po rozstaniu z Williamem Branhamem Jones poszukuje kolejnego charyzmatycznego przywódcy duchowego, który umożliwi mu dostęp do rzeszy wiernych, tak by mógł spośród nich rekrutować wyznawców. Wybór pada na ojca Divine, afroamerykańskiego duchownego ruchu Międzynarodowej Misji Pokoju w Filadelfii. I choć odrzuca wiele nauk ojca Divine, zapożycza jego praktyki misyjne tworzenia jadłodajni dla ubogich i przekazywanie im żywności i ubrań. W miarę oddalania od kościoła zielonoświątkowego i ruchu późnego deszczu, Jones szuka religii otwartej na jego przekonania. Prezbiter świątyni ludu, a jednocześnie jego najbardziej zaufany człowiek, Archie I. James, podpowiada, że uczniowie Chrystusa z Indianapolis chętnie przyjmują wszystkie małe grupy religijne i zaakceptują jego poglądy polityczne. I nie myli się. Uczniowie Chrystusa uznają People's Temple za wzorową chrześcijańską służbę przezwyciężającą ludzkie różnice i oddaną służbie ludziom. Na początku lat 60. świątynia ludu przyłącza się do uczniów Chrystusa, a 4 lata później Jones zostaje wyświęcony na kapłana. Działalność Jonesa zostaje zauważona przez burmistrza Indianapolis, Charlesa Boswella, który mianuje go dyrektorem lokalnej komisji praw człowieka. To otwiera mu drogę do mediów, zaczyna głosić swoje poglądy w radiu i telewizji. I nie tylko głosi, lecz działa, inicjując integrację rasową w kościołach, teatrach, parkach rozrywki i wszelkich instytucjach publicznych. Przeprowadza prowokacje, aby złapać restauracje, które odmawiają obsługi czarnoskórych klientów. Pociesza czarną społeczność, gdy członkowie Ku Klux Klanu malują swastyki na ich domach. A gdy po załamaniu nerwowym trafia do szpitala i omyłkowo zostaje umieszczony na oddziale dla czarnych, odmawia przeniesienia i zaczyna ścielić łóżka i opróżniać baseny czarnoskórych pacjentów. To zachowanie zmusza władze szpitala do desegregacji oddziałów, co daje Jonesowi poparcie w Narodowym Stowarzyszeniu na Rzecz Postępu Ludzi Kolorowych oraz walczącej o równe prawa dla Amerykanów Urban Lodge. Marceline i Jim w 1954 roku adoptowali Agnes, w połowie rdzenną Amerykankę pochodzenia indiańskiego. W 1959 roku troje dzieci koreańsko-amerykańskich, Lwa, Stephanie i Suzanne. W tym samym roku Marceline rodzi ich własne dziecko, a 2 lata później stają się pierwszą amerykańską parą adoptującą czarnoskórego chłopca. Nadają mu imię Jim Jones Jr., a po nim białego, którego biologiczna matka jest wierną świątyni ludu. Jones ma jeszcze syna Jima Jona z wierną Caroline Layton. Swoją rodzinę nazywa tęczową rodziną. Tak samo tęczową rodziną nazywa świątynię ludu, mówiąc: integracja jest teraz dla mnie sprawą bardziej osobistą, i zachęca swoich wyznawców do adopcji sierot z ogarniętej wojną Korei. Świątynia ludu jest jednak tylko z pozoru religią pełną miłości. Jones zaczyna popadać w obsesję. Na początku lat 60. w Ameryce nakręca się, podsycana przez władze i media, zimnowojenna spirala strachu. Jones w kazaniach ostrzega wiernych, że miał wizję ataku nuklearnego na Indianapolis. Zaczyna być paranoikiem, zresztą nie tylko on. Po kazaniach Williama Branhama część zielonoświątkowców przenosi się do Ameryki Południowej. Jones również szuka sposobu na ucieczkę przed zagładą, którą uważa za nieuchronną. W styczniu 1962 roku z artykułu w magazynie Esquire dowiaduje się, że właśnie Ameryka Południowa to najbezpieczniejsze miejsce do życia. Na poszukiwania miejsca do przeniesienia świątyni ludu wyrusza do Brazylii. Po drodze wraz z rodziną zatrzymuje się na krótko w Georgetown w Gujanie, będącej kolonią brytyjską. W Brazylii wynajmuje skromny 3-pokojowy dom w Belo Horizonte. Bada lokalną gospodarkę i otwartość mniejszości rasowych na jego przesłanie. Niestety barierą jest język. Podczas jego nieobecności pozbawiona proroka świątynia ludu traci niemal wszystkich wyznawców. Archie I. James zawiadamia Jonesa, że nie może mu wysłać pieniędzy, bowiem kościół jest bliski upadku. Jones wraca w grudniu 63 roku, aby zebrać fundusze, wznawia działalność uzdrowieniową. A wyznawcom mówi, że 15 lipca 1967 roku świat ogarnie wojna nuklearna, która doprowadzi do powstania nowego socjalistycznego Edenu na Ziemi, i że świątynia musi przenieść się do bezpiecznego miejsca w północnej Kalifornii. Tam podejmuje pracę nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole dla dorosłych. Swoją pozycję wykorzystuje do rekrutowania wiernych. W ciągu pierwszych kilku miesięcy werbuje 50 nowych członków i odzyskuje kilkudziesięciu starych, którzy przybywają z Indianapolis. Zwraca się też do wiernych uczniów Chrystusa, co daje mu możliwość głoszenia kazań dla 1,5-milionowej rzeszy wyznawców. Wychwala znanych wiernych uczniów Chrystusa, w tym prezydenta Lyndona Johnsona i dyrektora FBI Edgara Hoovera. Ukrywa przy tym swoje komunistyczne sympatie, które otwarcie wygłasza tylko na zamkniętych spotkaniach dla członków Świątyni Ludu, podczas których mówi, że jest Bogiem i nie ma Boga poza nim. Naucza, że jedynym sposobem na ucieczkę przed nadchodzącą zagładą jest przyjęcie jego nauk i że po apokalipsie powstaną, by ustanowić idealne społeczeństwo komunistyczne. Publicznie Jones angażuje się w politykę, nawiązując kontakt z prominentnymi politykami lokalnymi i stanowymi, których gości u siebie w domu. Dzięki rosnącej liczbie członków świątyni skutecznie wspiera George'a Moscone'a w wyborach na burmistrza San Francisco, a ten po wygranej mianuje go przewodniczącym komisji do spraw mieszkalnictwa i wprowadza na prywatne spotkanie z kandydatem na wiceprezydenta w wyborach w 1976 roku Walterem Mondlejem. Jones spotyka się też z pierwszą damą Rosalynn Carter, z którą koresponduje w sprawie Kuby. Kongresman Willie Brown wydaje na jego cześć uroczystą kolację, w której uczestniczy gubernator Jerry Brown i wicegubernator Mervyn Dimaly. W przemowie Brown porównuje Jonesa do Martina Luthera Kinga Jr., Angeli Davis, Alberta Einsteina i Mao Tse-tunga. Wsparcie polityczne zapewnia mu stały napływ nowych członków. W 1973 roku Świątynia Ludu liczy ich ponad 2,5 tysiąca, a jej biuletyn trafia do 36 tysięcy subskrybentów. Polityczny wizerunek to jednak tylko pozór. Strach staje się narzędziem kontrolowania i manipulowania wyznawcami. Na zamkniętych nabożeństwach Jones ostrzega nie tylko przed nuklearną apokalipsą, a także przed wrogiem, który chce zniszczyć jedyny prawdziwy kościół. Raz jest to Ku Klux Klan, innym razem naziści albo burdelowi strażnicy, a nawet amerykański rząd. Przepowiada pożary i wypadki samochodowe, które mają zabić niewiernych. Jedna z wcześniejszych przepowiedni utrwaliła wiarę wyznawców, bowiem faktycznie w 1965 roku William Branham zginął w przepowiedzianym przez Jonesa wypadku. Wiernych jest za dużo, by Jones sam mógł nad nimi zapanować. Do kontroli Świątyni Ludu powołuje komisję planowania. Z jej pomocą zaczyna decydować o wszystkich aspektach życia wyznawców, w tym życiu seksualnym i zawieraniu związków małżeńskich. Wykorzystuje też seksualnie kobiety i zmusza je do aborcji. Gwałci też mężczyzn, bowiem jest biseksualny. Dołączający członkowie oddają kościołowi cały swój majątek w zamian za darmowe zakwaterowanie i wyżywienie. Pracujący poza świątynią przekazują swoje dochody na rzecz społeczności. Pozostali muszą pracować w gospodarstwie rolnym. Kontrola Jamesa nad członkami Świątyni Ludu zwraca uwagę prasy. Reporterzy relacjonują nabożeństwo uzdrawiające w jego dawnym kościele w Indianapolis. Po publikacji serii artykułów Lestera Kinsolinga z San Francisco Examiner, Rada Psychologiczna Stanu Indiana wszczyna dochodzenie. Cuda ozdrowienia są oszustwem. Komisja ustala, że w jednym z przypadków Jones podał narkotyki członkini świątyni Irene Manson, a gdy była nieprzytomna, nałożono jej gips. Kiedy odzyskała przytomność, wmówiono, że upadła i złamała rękę. Podczas kolejnego nabożeństwa Jones zdjął gips i oznajmił, że została uzdrowiona. Ludzie z jego najbliższego otoczenia wchodzili do kolejki modlitewnej w intencji uzdrowienia z raka. Po tym, jak nakładał na nich ręce, udawali, że odkrztuszają guz, który w rzeczywistości był ukrytym w ustach kurzym żołądkiem. Lekarz badający cuda uzdrowień oskarża Jonesa o szarlatanerię. Jesienią 1973 roku Jones wraz z Komisją Planowania opracowują plan ucieczki z USA. Jones chce utworzyć kolonię wyznaniową w jednym z krajów komunistycznych, najchętniej w Związku Radzieckim, który jest dla niego wzorem socjalistycznego społeczeństwa. Wybór pada jednak na Gujanę, która już jako była brytyjska kolonia jest przyjazna językowo. Jones i I. James jadą wyszukać dogodne miejsce do utworzenia kolonii rolniczej. W grudniu 1974 roku do Jonestown, jak nazwano osiedle, przybywa pierwsza grupa wyznawców i rozpoczyna budowę domów. I. James nadzoruje pracę osadników, a Jones wraca do Stanów Zjednoczonych. W magazynie New West ukazuje się artykuł Marshalla Kinduffa oparty o relacje odstąpieńców, którzy ujawniają nadużycia psychiczne i seksualne w Świątyni Ludu. Jonestown nie jest jeszcze gotowe, ale Jones postanawia przyspieszyć ucieczkę. Wyprzedaje majątek kościoła, a pieniądze, 10 milionów dolarów, przenosi na zagraniczne konta. W ciągu paru miesięcy do Gujany przybywa blisko 1000 wyznawców, którzy od razu stają się więźniami pilnowanymi przez uzbrojonych strażników. Nie wolno im opuszczać osady, są zmuszani do niewolniczej pracy po kilkanaście godzin dziennie. Później muszą uczestniczyć w zajęciach z socjalizmu, podczas których Jones czyta im wiadomości z Radia Moskwa, Radia Hawana oraz pisma Kim Il-sena i Mao Tse-tunga. Sytuacja w Jonestown szybko się pogarsza. Ziemia jest jałowa i zaczyna brakować żywności. W styczniu 1977 roku Jones udaje się na Kubę, by nawiązać stosunki handlowe. Castro jednak nie chce się z nim spotkać, co jest sporym rozczarowaniem. Po powrocie zaprasza radzieckiego konsula w Gujanie, Fiodora Timofiejewa, negocjując przeniesienie Jonestown do Związku Radzieckiego. Timofiejew z uznaniem podchodzi do wpajania mieszkańcom zasad socjalizmu, ale nie składa żadnych deklaracji. Ludzie są wycieńczeni, a obsesyjny Jones poddaje ich kontroli umysłu. Wciąż organizuje tak zwane białe noce, podczas których strażnicy symulują oblężenie, a wyznawcy bronią się modlitwą. Kilkakrotnie podczas takich nocy Jones zmusza ich do popełnienia zbiorowego samobójstwa poprzez wypicie trucizny. Po wszystkim mówi, że były to tylko ćwiczenia, by sprawdzić, czy są gotowi na ostateczność. Mimo uzbrojonej straży, kilku członkom Świątyni Ludu udaje się uciec. W Stanach Zjednoczonych ich relacje przyciągają uwagę kongresmena Leo Ryana. Uciekinierka Deborah Layton składa pod przysięgą zeznanie, opisując warunki życia i przemoc w Jonestown. W listopadzie 1978 roku kongresmen Ryan jedzie do Jonestown z misją rozpoznawczą zbadać doniesienia o łamaniu praw człowieka. Zabiera ze sobą ekipę filmową NBC oraz reporterów kilku gazet. Gdy docierają na miejsce, Jones przyjmuje ich dobrze, wydając przyjęcie. W pewnej chwili członek świątyni Vernon Gosney przekazuje reporterowi NBC Donowi Harrisowi kartkę z prośbą o pomoc w wyjeździe. Napięcie rośnie, gdy w społeczności rozchodzi się wiadomość, że niektórzy członkowie chcą opuścić osadę. Delegacja Ryana pospiesznie wyjeżdża po tym, jak jeden z wyznawców próbuje pchnąć kongresmena nożem. Zabierają ze sobą 15 wyznawców. Gdy w Port Kaituma wsiadają do samolotu, zostają zaatakowani przez strażników z Czerwonej Brygady Jonestown. Jednocześnie jeden z odstąpieńców, Larry Layton, wyciąga broń i zaczyna strzelać. Ginie kongresmen Ryan i 4 osoby z jego otoczenia, w tym fotoreporter San Francisco Examiner Greg Robinson. Kamerzysta NBC Bob Brown włącza kamerę na kilka sekund przed śmiertelnym postrzałem. Cudem uchodzi z życiem przyszła kongresmenka Jackie Spire, pracownica Ryana, Richard Dwyer, zastępca szefa misji ambasady USA w Georgetown, Bob Flick, producent NBC, Steve Sung, dźwiękowiec NBC, Tim Reitman, reporter Examiner, Ron Jevers, reporter Chronicle, Charles Krause, reporter Washington Post i kilku odstąpieńców, którym udaje się uciec do dżungli. Gdy wiadomość o ataku dociera do Jonestown, prorok Jones zarządza spotkanie całej wspólnoty i informuje, że Związek Radziecki ich nie przyjmie. Przez godzinę wygłasza mowę, w trakcie której wyznawcy przyjmują koktajl kilkunastu środków odurzających i cjanku. Oporni zostają napojeni siłą, podobnie jak dzieci. Niektórym udaje się uciec. Nagranie, tak zwaną taśmę śmierci, można znaleźć w internecie. W Jonestown ginie 909 wyznawców Świątyni Ludu, a wśród nich Jim Jones. Podczas śledztwa FBI odnajduje notatkę Marceline, która nakazuje przekazać Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego ponad 7 milionów dolarów, równowartość obecnych około 40 milionów. Ale Związek Radziecki publicznie odcina się od Jonesa i tego, co określa jako zbastardyzowanie idei rewolucyjnego samobójstwa. Niektórzy politycy związani z Jonesem przyznali, że zostali przez niego oszukani. Prezydent Jimmy Carter i pierwsza dama Rosalynn starali się zminimalizować swoje powiązania. Burmistrz San Francisco George Moscone powiedział, że wymiotował, gdy usłyszał, co się stało, i dzwonił do przyjaciół oraz rodzin ofiar, aby przeprosić i złożyć im kondolencje. Masakrę sekty Świątyni Ludu przeżyło blisko 200 wyznawców, w tym Archie I. James. Został kaznodzieją ulicznym w San Francisco, głosił kazania dla bezdomnych i zbierał dla nich żywność i odzież. Zmarł w 1993 roku.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek.